Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Już za chwilę odpowiemy na pytanie strategiczne. Co w mediach piszczy?
I wtedy okaże się, jak różnorodne są głosy medialnych gwiazd. Pojawi się i Przemysław Babiarz, i Paweł Wroński, i Marek Belka, a nawet Murzynek Bambo.
W drugiej części Echa Salonów przedstawimy bardzo konkretne opinie polityków na temat programu 500+, Gazety Wyborczej, rosnących cen energii, a także muru w Białowieskiej Puszczy.
A na koniec naszej audycji rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z profesorem UAM Michałem Michalskim na temat nowelizacji ustawy oświatowej.
Zapraszamy!
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych pomimo zimy utrzymuje się wysoka temperatura. Jest tym goręcej, że do wirtualnego ognia ktoś stale dolewa benzyny. Na przykład Cezary Trotyl Gmys, który relacjonował na Twitterze: niemieckie media donoszą, że benzyna w Polsce jest już tak tania, że opłaca się jeździć po paliwo nie tylko z przygranicznych miejscowości, ale nawet z Berlina, przy okazji robiąc inne zakupy i korzystając z usług fryzjerskich. Bernard.pl zareagował entuzjastycznie na niemiecką turystykę paliwową. Zapraszamy, kupujcie, strzeżcie się, zameldujcie się w Polsce i tu płaćcie podatki. Podobnie jak Stanisław Gwóźdź. No to herzlich willkommen!
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier! I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome!
Perspektywą niemieckich pieniędzy wpływających do polskiego budżetu zachwycił się Janusz z Jasła. I niech ktoś zaprzeczy, że obniżka podatków nie rusza gospodarki. Jednak nie każdy twitterowicz zrozumiał, jaki może być kierunek przepływu pieniędzy w efekcie obniżenia podatków na paliwa w Polsce. Niemcy przyjeżdżają, płacą za paliwo w Polsce, przy okazji wpłacają podatek akcyzowy i podatek VAT do polskiego budżetu, a Stanisław Ostrowski na to, dlaczego mamy ich sponsorować? Ewa Buchner próbowała tłumaczyć. Do 100 kilometrów. Jadą tankować, zrobić zakupy, fryzjer, obiad. Fajnie, zarabiamy na tym. Mimo to część internautów wspominała z rozrzewnieniem, że kiedyś, dawno, dawno temu, żadna Wanda nie chciała ani Niemca, ani jego bogactwa. A teraz wszystko się pozmieniało.
Lecz tu szczegół, choć mu nie dawano szans, wybranek Wandy nosił dźwięczne imię.
Hans. Dziennikarz Gazety Wyborczej Paweł Wroński zamartwia się naszym klimatem i filozoficznie pyta, czy za śnieg z deszczem i brudną szmatę zamiast nieba za oknem i ogólnie fatalną pogodę tej zimy również winny jest Donald Tusk? Dariusz Matecki próbował go przekonać, że winna jest raczej Gazeta Wyborcza, ale już Tomasz Żarnowski przeanalizował sprawę głębiej. Mało kto mógłby znacząco wpływać na śnieg, deszcz i ogólnie zmieniać pogodę. Jednak tu twitterowicz przypomniał, że według tygodnika Newsweek to właśnie Donald Tusk jest najbardziej wpływowym politykiem w Polsce. Pewnie zapanowałaby w tej sprawie zgoda, gdyby nie doskonała pamięć Wojciecha Kulika, który wskazał na byłą podwładną Donalda Tuska. Kto ostatecznie miałby być winien za zimowe niedogodności? Była minister? Sorry, taki mamy klimat, Elżbieta Bieńkowska.
Kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg.
Łowca lemingów zwrócił uwagę na poetykę wypowiedzi dziennikarza Gazety Wyborczej. Brudna szmata zamiast nieba, może weź się Wroński zlecz z łóżka i odsłoń w końcu firanki. Tymczasem zza brudnych firanek wyjrzało nieśmiało lutowe słonko. Słoneczko późno dzisiaj wstało.
Słoneczko późno dzisiaj wstało i w takim bardzo złym humorze i świecić też mu się nie chciało, bo mówi, że zimno na dworze.
Ostatnio skoki narciarskie nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu są efekty. Żart dziennikarza Telewizji Polskiej Przemysława Babiarza po zdobyciu olimpijskiego medalu przez Dawida Kubackiego rozgrzał twitterowiczów do białości. Na przykład byłego premiera Marka Belkę. Panie Babiarz, na szczęście sukcesy i porażki naszych sportowców nie zależą od podmiotu transmitującego zawody. Na szczęście dla TVP. Pocieszające jest, że zmagania olimpijczyków można oglądać również bez idiotycznych komentarzy, przełączając kanał lub wyłączając dźwięk. Panie Belka, trochę dystansu do rzeczywistości, wyciszała emocje pani Iwona Ivory. Podobnie jak Agnieszka Ciewieleniuk-Krusyna. Pan Babiarz nic złego nie powiedział, ale cała histeria, jaka rozpętała się po jego słowach, pokazuje, że tak zwanym elitom już prawie całkiem odebrało rozum. A i tak najważniejsze, że Dawid Kubacki zdobył medal. I tego żadne wycie nie zmieni. Czym można tłumaczyć nerwy polityka opozycji? Tego zadania podjął się Jacek Komisarz Wrona. Żadnego Niemca w pierwszej dziesiątce. Boli. Na koniec okazało się, że żart dziennikarza sportowego zyskał także bezkrytycznych entuzjastów. Viola 99876895 podsumowała: złoto dla pana redaktora Babiarza.
Co traci kolor? Zamienimy złoto. Złoto.
Byzon 16 przypomniał, że politycy bywają niekonsekwentni także na Twitterze. Zacytował dwie wypowiedzi eurodeputowanego Roberta Biedronia. Marzę o Polsce, w której wszyscy będziemy różni, ale równie ważni. Wszyscy zasługujemy na równe szanse i równe traktowanie, stwierdził Biedroń i zaraz dodał. Lockdown dla niezaszczepionych natychmiast. Pan elementarz podchwycił tak rozumiany postulat równości i dorzucił. I gilotyna, gilotyna dla nietolerancyjnych. A Katom 1 uzupełnił. I nie sernik. Ale murzynek dla rasistów. Jaki znowu murzynek? Przecież to ciasto miało się nazywać inaczej, przypomniał sobie pan elementarz. No to bambo, jak murzynek bambo.
Murzynek bambo w Afryce mieszka. Czarno ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki.
Echo Salonów.
Kto naprawdę był autorem pomysłu programu 500+.
Były minister zarówno w rządach Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski próbował przekonać w Radiu Z redaktor Beatę Lubecką, że wsparcie dla polskich rodzin wymyśliła Platforma.
Dlaczego na przykład my nie mogliśmy wprowadzić już w rządzie Platformy Obywatelskiej 500+. Bo był kryzys finansowy, byliśmy w procedurze...
Ale nie było Polska takich pomysłów wtedy nawet, żeby wprowadzać 500+.
Były.
No gdzie?
Były.
No nie.
Byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Znaczy nie mogliśmy wydać...
Ale przecież Ewa Kopacz mówiła, że nie było takich pomysłów generalnie, kiedy była premierem. No nic takiego nie padło. Ja rozumiem, Donald Tusk mówił o czymś takim, ale... Naprawdę były takie pomysły? To kiedy po raz pierwszy padł taki pomysł, że o, dajmy i to rzeczywiście chodziło o kwotę 500+ jeszcze dla rodzin?
Proszę spytać Michała Boniego. Wydaje mi się, że on był autorem różnych, bardzo ciekawych tego typu propozycji.
Politycy spierając się z dziennikarzami zwracają uwagę na medialne manipulacje. Bywa jednak i tak, że dla niektórych polityków media stają się niezawodnym drogowskazem.
Jak na przykład Gazeta Wyborcza dla jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka.
Dlaczego poseł Konfederacji poparł w sejmowym głosowaniu Bogdana Święczkowskiego jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego?
Zapytała o to dziennikarka Gazety Wyborczej, Justyna Dobrosz-Oracz.
A dlaczego pan poparł Bogdana Święczkowskiego?
Ponieważ prezentuje publiczne przekonania, które są mi bliskie.
To znaczy jakie przecież?
Jest zwolennikiem polskiej suwerenności, jest zwolennikiem wartości konserwatywnych, jest agresywnie traktowany przez media takie jak Gazeta Wyborcza, przez środowiska takie jak KOD.
Po konkretach ze strony opozycji przyszedł czas na konkretne wypowiedzi rządu.
Kto spowodował wzrost cen energii w Europie?
Konkretnej odpowiedzi na to pytanie udzielił premier Mateusz Morawiecki.
Trzeba powiedzieć sobie bardzo konkretnie, kto jest odpowiedzialny dzisiaj w znacznym stopniu za to, że Rosja ma bardzo konkretny instrument szantażu. Otóż nikt nie zrobił więcej dla Rosji Putina, dla budowy Nord Stream 2 niż Europejska Partia Ludowa. Europejska Partia Ludowa, na której czele stoi kto? Donald Tusk. Donald Tusk pobiera tam zapewne pensję. Donald Tusk ma tam swoich mocodawców za granicą.
Konkrety pojawiły się także w wypowiedziach parlamentarzystów reprezentujących Wielkopolskę.
Poseł Franciszek Sterczewski, znany przede wszystkim z filmu reklamowego, na którym udokumentował swoje przebieżki z niebieską torbą po Puszczy Białowieskiej, stał się zdecydowanie bardziej radykalny.
Zaprotestował przeciwko murom hańby na terenie Puszczy.
Wycofajcie się z haniebnej budowy muru, póki jeszcze można ocalić Puszczę Białowieską. Ten mur potrzebny jest wam tylko jako rekwizyt teatru nienawiści i propagandy. To, że schowacie umierającego człowieka i oddzielicie go murem, to nie znaczy, że nie ponosicie moralnej odpowiedzialności za jego śmierć.
Dlaczego bieganie po puszczy jest lepsze od budowy muru?
Być może dlatego, że wygląda efektownie na filmach, a mur podobno nadaje się tylko do teatru.
Echo salonów.
Opowiadać, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zawala, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie ten ręczna, to opowiada. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są do. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu jeszcze nie mam. Lecz kaleko nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Wirty, alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworze, przecudowny stworze. Najwyżej w górę wznosisz brwi i niezaraźliwy wcale jest twój świat, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat.
Rozmowa w trzy słowa.
Sejm przegłosował ostatnio odrzucenie senackich poprawek nad nowelizacją ustawy oświatowej. Wśród, no, zdaje się, najważniejszych takich postulatów to czy zmian, które ta ustawa wprowadza, to jest to, że dyrektor będzie musiał przedstawić kuratorium szczegóły o planie działania organizacji na terenie szkoły, konspekty zajęć i materiały wykorzystywane podczas tych zajęć, no i uzyskać pozytywną opinię kuratora. O to, jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie szkoły i jak jest postrzegana ta ustawa przez Polskie Forum Rodziców, zapytam eksperta z tegoż forum, profesora UAM Michała Michalskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, witam serdecznie, panie redaktorze.
Panie profesorze, jak państwo oceniacie te zmiany?
Uważamy, że wprowadzona nowelizacja do prawa oświatowego wychodzi naprzeciw i właściwie realizuje wiele postulatów spośród głosów, które środowiska rodzinne, rodzicielskie od lat kierowały właśnie w stronę Ministerstwa Edukacji. Tu oczywiście mam na myśli właśnie przede wszystkim ten artykuł 86, który chyba na pierwszy plan tych zmian się wysuwa, w którym chodzi no właśnie o to, żeby zapewnić rodzicom pełne prawo do informacji i do podejmowania decyzji, czy chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w takich czy innych zajęciach, które są organizowane przez jakąś właśnie organizację zewnętrzną w szkole, w której to dziecko się uczy.
No tak, bo do tej pory było tak, że aby jakaś organizacja zewnętrzna do szkoły z zajęciami weszła, no to wystarczyła pozytywna opinia Rady Rodziców, no i pisemna zgoda rodziców poszczególnych uczniów na uczestnictwo w takich zajęciach. Ostatnio dużo się mówiło o tym, że i taka jest też argumentacja ministerstwa i autorów projektu, że ma to ochronić dzieci przed wstępowaniem do szkół takich organizacji, które promują no niewłaściwą seks edukację, prawda, czy jakieś wzorce, które są z punktu widzenia ministerstwa niepożądane.
Tak, i tego dotyczyły właśnie najczęściej te sygnały rodziców z całej Polski. Takimi przykładami miejsc, gdzie tego typu wydarzenia, o których pan redaktor mówi, miały miejsce, no jest chociażby Poznań czy Gdańsk, gdzie rzeczywiście rodzice po fakcie często dowiadywali się, że ich dzieci brały udział w zajęciach, podczas których przekazywane były treści, które ci rodzice uważają za niezgodne z ich światopoglądem, a najczęściej, i trzeba to wyraźnie powiedzieć, najczęściej treści, które miały charakter demoralizujący. I tu trzeba też dopowiedzieć, że ta nowelizacja prawa oświatowego właściwie powinna też być postrzegana jako wypełnienie, czy właściwie realizację z artykułu 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której jest wyraźnie mowa o tym, że to rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z wartościami, które sami wyznają, z takim światopoglądem, jaki uznają za właściwy. Więc tutaj tak naprawdę nie mamy do czynienia z jakimś zupełnie nowym prawem, ale tak naprawdę to prawo doprecyzowuje, czy staje się
takim uszczelnieniem, prawda?
Tak jest. Tak jest. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że na to prawo właśnie czekali rodzice, bo mamy tą orientację, też jesteśmy w kontakcie z różnymi środowiskami, organizacjami rodzinnymi, rodzicielskimi, które od lat właśnie domagały się tego, aby rzeczywiście mogli rodzice w Polsce spokojnie posyłać swoje dzieci do szkoły.
Opozycja i różne środowiska teraz twierdzą, że ta zmiana w prawie oświatowym doprowadzi do jakiegoś kompletnego i całkowitego podporządkowania szkoły, nie wiem, jednej linii, prawda? Czy wręcz nawet mówi się o faszyzacji szkoły.
Uważam, że to są przesadzone komentarze i nieuprawnione w żaden sposób. Myślę, że cała ta dyskusja też powinna być uzupełniona spojrzeniem do źródła, czyli do prawa oświatowego. Jeżeli przeczytamy sobie preambułę, czyli ten wstępny akapit, który tak naprawdę rozpoczyna ustawę prawo oświatowe, to znajdziemy tam bardzo jasne, wyraźne określenie, że w polskich szkołach, w polskich placówkach oświatowych nauczanie ma być zgodne no właśnie z obowiązującym prawem, ale także jest tam wzmianka o chrześcijańskim systemie wartości. I tutaj należy dopowiedzieć, że i to uważam też jest argument, na który warto zwrócić uwagę. Tutaj nie ta nowelizacja prawa oświatowego w żaden sposób nie dyskryminuje jakiejkolwiek organizacji, to znaczy nie mówi, że z automatu jedne organizacje będą mogły do szkół wchodzić, a drugie nie, tylko ta nowelizacja zapewnia jasny i przejrzysty proces, który należy uruchomić i przejść, żeby dana organizacja, jakakolwiek, mogła rzeczywiście prowadzić zajęcia w szkołach. Tu wrócę do tego argumentu, o którym mówiłem. Sprawa dotyczy tych najbardziej wrażliwych, można powiedzieć, bezbronnych wobec różnych argumentów i treści osób, czyli dzieci i młodzieży. I tym bardziej uważam, że pewna dodatkowa troska czy zabezpieczenie tego, żeby ostatecznie te dzieci miały kontakt z takimi treściami, jakich życzą sobie rodzice, jest tu szczególnie ważna i uważam tę nowelizację za ważną i potrzebną.
Panie profesorze, a ja teraz pobawię się troszeczkę w takiego adwokata diabła, bo z jednej strony te przepisy ustawy tutaj dają więcej kompetencji kuratorowi, żeby sprawować opiekę nad szkołami, ale czy to nie ściąga troszeczkę za bardzo tej odpowiedzialności z nas rodziców, którzy przecież też powinni interesować się tym, co dzieje się w szkole, jakie organizacje wchodzą, jakie zajęcia są przeprowadzane? Czy to nie pójdzie w złą stronę i jakby nie da nam rodzicom za dużo luzu pod tym kątem?
Myślę, że nie. Rzeczywiście dotknął pan sprawy bardzo ważnej. Tutaj myślę, że równolegle, niezależnie od tego, jak wygląda system prawny, jak wyglądają te zmiany, to my jako Polskie Forum Rodziców, jako też mogę powiedzieć, środowiska, które w sprawach rodziców i rodziny starają się działać i wypowiadać. Od dawna, właściwie od zawsze stoimy na stanowisku, że nikt nie zastąpi zaangażowania, albo raczej nic nie zastąpi zaangażowania i takiej aktywnej roli rodzica jako pierwszego i najważniejszego wychowawcy. Więc tutaj rzeczywiście należy o tym równolegle głośno mówić i mam nadzieję też, że ta nowelizacja, o której rozmawiamy, nie będzie miała takiego efektu, że teraz rodzice sobie powiedzą, aha, czyli teraz już rzeczywiście nie musimy się w ogóle o nic martwić. No chociażby tu podam przykład, w którym czujność rodziców jest nie do zastąpienia. No dobrze wiemy, że dzisiaj właściwie większość młodych ludzi ma telefony komórkowe. Dobrze wiemy, że telefon komórkowy właściwie daje nieograniczony dostęp do różnych treści. Wystarczy nawet, że jakiś kolega, koleżanka w klasie naszemu dziecku, które być może nie ma telefonu albo ma jakieś ograniczenia związane z tym, być może pokaże, udostępni jakieś treści i dobrze wiemy, że jeżeli rodzic nie trzyma tu ręki na pulsie, więc też nie ma stałego kontaktu, dobrej relacji, nie rozmawia regularnie z dzieckiem, to żadne nawet najlepsze regulacje, żadne pomysły tej fundamentalnej roli rodziców nigdy nie zastąpią.
Pamiętajmy o tym, żeby dbać o nasze dzieci, rozmawiać z nimi i sprawować nad nimi jak najlepszą opiekę. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tych kilka przemyśleń. Życzę dobrego wieczoru. Kłaniam się.
Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy.
Aż trudno w to uwierzyć, ale czas dzisiejszej audycji dobiega już końca.
No tak, niestety czas antenowy nie jest z gumy, ale słyszymy się z Państwem już za tydzień. Sprzed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i już mocno stęskniony Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.